Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o interakcjach leków, szczególnie preparatów przeciwbólowych dostępnych w aptekach bez recepty, określanych skrótem OTC. Zbliża się jesień, czas przeziębień i częstszych infekcji grypowych. Wiele osób leczy się samodzielnie preparatami przeciwko przeziębieniom. I wobec nieznajomości problemu interakcji może dochodzić do nasilenia ich toksycznego działania. Interakcja to sytuacja, w której działanie jednego leku jest zmienione przez działanie drugiego preparatu, jaki jest przyjmowany równocześnie przez chorego. Interakcja leków nie dotyczy jedynie oddziaływania na siebie preparatów farmakologicznych, ale może powstać w reakcji leku ze spożywanym pokarmem, napojem albo zaistnieć w związku z warunkami środowiskowymi, które zmieniają działanie preparatu farmakologicznego. Chociaż nie zawsze dochodzi do interakcji o istotnym klinicznie znaczeniu, jednak wszystkie interakcje leków są ważne i czasem stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Problem jest istotny dla wszystkich, jednak szczególnie dotyczy osób starszych, narażonych znacznie bardziej na toksyczne działanie ze względu na współistniejące choroby, przyjmowanie wielu leków oraz zmniejszoną chorobowo albo na skutek starzenia funkcję nerek i wątroby. Dlatego znajomość interakcji leków ważna jest nie tylko dla lekarzy i farmaceutów, ale także pacjentów w związku z coraz większą ilością preparatów farmakologicznych dostępnych bez recepty, do tego nachalnie reklamowanych w mediach. Informacje o możliwych interakcjach można uzyskać nie tylko w ulotkach informacyjnych leków, w aptekach czy gabinetach lekarskich, zwłaszcza lekarzy rodzinnych, ale także w internecie. Niedocenioną nawet przez placówki medyczne rolą jest zgłaszanie informacji o zaistniałych przypadkach interakcji nowych leków przez lekarzy i farmaceutów albo interakcji dotyczących dobrze znanych preparatów. Interakcje mogą nie tylko być szkodliwe, prowadząc do zwiększenia toksyczności leku, ale zmniejszenia skuteczności. I leki mogą oddziaływać korzystnie, potęgując działanie preparatu, co także powinno być powodem korekty dawki czy ewentualnej modyfikacji leczenia. Potencjalne interakcje leków dotykać mogą według statystyk nawet do 70% chorych, powodując niekiedy konieczność hospitalizacji. Wyróżniana jest interakcja farmaceutyczna, farmakodynamiczna i farmakokinetyczna. Interakcja farmakodynamiczna albo koergizm jest opisywany jako wzajemne modyfikowanie działania farmakologicznego przez równocześnie zastosowane leki na poziomie receptora albo efektora. Odróżniany jest antagonizm, który prowadzi do osłabienia albo całkowitego zahamowania działania leku, oraz synergizm, polegający na wzmożeniu działania leku, spośród których wyróżniany jest synergizm addycyjny, jeśli działania leku są sumowane, albo synergizm hiperaddycyjny, albo potencjalizacja, gdy działanie obu leków jest znacznie większe niż działanie pojedynczych w sumie preparatów. Typowym przykładem działania synergistycznego są niektóre preparaty złożone, w których komponuje się składniki w celu zwiększenia działania i częstą praktyką jest choćby łączenie kodeiny z paracetamolem w celu zwiększenia efektu przeciwbólowego albo takim samym kojarzeniu paracetamolu z tramalem. Leki na receptę mogą wchodzić w interakcję z innymi lekami na receptę albo specyfikami sprzedawanymi bez recepty, takimi jak paracetamol, aspiryna i innymi złożonymi specyfikami stosowanymi w przeziębieniu czy grypie czy środkach przeciwbólowych. Dla radiosłuchaczy ważna jest szczególnie wiadomość o interakcjach leków sprzedawanych bez recepty, które mogą również wchodzić w interakcje między sobą. Wspomniana przeze mnie interakcja farmakodynamiczno-kinetyczna polega na wpływie jednego leku na wchłanianie, wiązanie go z białkami w transporcie błonowym, na biotransformację czy wydalanie leków. Na występowanie interakcji mają wpływ nie tylko czynniki indywidualne i predyspozycje genetyczne, ale także czynność wątroby, nerek, metabolizm i współistniejące choroby. Zarówno choroby leczone, jak i współistniejące, nieleczone mogą wpływać na interakcję leków przez wpływ na równowagę elektrolitowo-wodną, kwasowo-zasadową, hormonalną i inne procesy przebiegające w ludzkim organizmie. Poza tym interakcja zależy nie tylko od dawki przyjmowanego leku, ale wieku chorego, jego wagi, płci, czy jak wspomniałam, od ogólnego stanu i predyspozycji genetycznych. Interakcje leków powstają najczęściej, gdy do leczenia zostaje wprowadzony lek wywołujący interakcję lub gdy został on wycofany z leczenia. Czas występowania może być także zależny od dawki, drogi podania, ważności aktywnych metabolitów oraz czasów półtrwania leków stosowanych w terapii. Ponadto, jak wspomniałam, różnego rodzaju pokarmy, napoje, kofeina, nawet papierosy mogą wchodzić w interakcję z lekami, obniżając skuteczność działania leku lub spowodować poważne działania uboczne. Niebezpiecznie mogą być szczególnie interakcje z alkoholem albo z żywnością. Istnieje wiele grup leków, które mogą powodować występowanie klinicznie znaczących interakcji. Szczególnie są to leki o wąskim współczynniku terapeutycznym, czyli małym przedziale między dawką terapeutyczną a toksyczną, oraz te leki, które wymagają uważnego monitorowania stosowanych dawek, jak i te, które hamują lub indukują enzymy wątrobowe. Ponadto w interakcje mogą wchodzić także różne preparaty ziołowe z lekami farmakologicznymi. Interakcje różnych grup będę omawiała w innych programach, natomiast dzisiaj opowiem o możliwych interakcjach najbardziej popularnych i sprzedawanych bez recepty środkach przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Za chwilę opowiem o tych interakcjach. Do najpopularniejszych leków tego typu należy aspiryna czy polopiryna zawierające kwas acetylosalicylowy, obecny także w takich preparatach jak kalcypiryna, usparin czy alkaprim i inne, które poza działaniem przeciwgorączkowym, przeciwbólowym mają także działanie przeciwzapalne. Kwas acetylosalicylowy jest najstarszym tego typu syntetycznym preparatem otrzymanym już w 1897 roku. Aspiryna albo kwas acetylosalicylowy jest obecny w różnych preparatach o różnych nazwach, ale także w mniejszych dawkach, w takich preparatach jak Acard, Bespiryn czy Acesan, stosowanych profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca z powodu działania przeciwzakrzepowego i antyagregacyjnego. Warto wiedzieć, że przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie aspiryna jest stosowana w dużo większych dawkach, szczególnie 500 mg, natomiast we wspomnianych preparatach do stosowania antyagregacyjnego dawka jest mniejsza, wynosi 75 mg, 30 mg i zwykle jest zalecana codziennie, dlatego też również, zwłaszcza u osób starszych, może dochodzić do kumulacji. Należy wiedzieć, że dawki nie tylko się sumują, ale kumulują niekiedy w organizmie, stanowiąc niebezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku urazu lub krwawienia. Aspiryna nie może być stosowana ludzi cierpiących na skazę krwotoczną czy chorobę wrzodową albo astmę skrzelową. Osoby, które codziennie biorą Acard albo Bespiryn i dodatkowo zażywają aspirynę, mogą narazić się na powikłania z powodu sumowania działania tego leku, zwłaszcza gdy dodatkowo zażywają paracetamol albo inny preparat przeciwbólowy lub przeciwzapalny z grupy tzw. niesterydowych leków przeciwzapalnych. Leki z tej grupy ponadto wchodzą w interakcję z alkoholem, dlatego biorąc leki nie powinno się pić alkoholu, co szczególnie dotyczy następnego także preparatu, jakim jest paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, który prawie całkowicie wyrugował z naszego rynku Peralginę czy Pyramidon i dostępny jest prawie wszędzie, nie tylko w aptekach pod różnymi postaciami, ale w kioskach, sklepach, hipermarketach czy na stacjach benzynowych. Nachalna reklama i wszechobecna dostępność tego preparatu wiąże się z ryzykiem szkodliwego dla zdrowia przedawkowania paracetamolu, zwłaszcza w preparatach złożonych i szczególnie w połączeniu, jak już mówiłam, z alkoholem, o czym kilkakrotnie wspominałam w swoich programach, omawiając zespół paracetamolowo-alkoholowy. Preparat mianem paracetamolu nie wykazuje właściwości przeciwzapalnych w przeciwieństwie do innych środków, jak już wspominałam, kwasu acetylosalicylowego czy innych niesterydowych, ibuprofenu Paracetamol został syntetyzowany w 1878 roku, chociaż prowadzono go do leczenia dopiero w 1893, a w 1955 był dostępny bez recepty. W 1956 tabletki paracetamolu o ilości 500 mg zostały wprowadzone do sprzedaży w Wielkiej Brytanii pod nazwą Panadol. I ten preparat miał zastąpić zawierający kwas acetylosalicylowy, fenacetynę i kofeinę. Początkowo, jak powiedziałam, sprzedawano ten lek tylko na receptę, ale już bardzo prędko był sprzedawany bez recepty, a także reklamowany jako łagodny dla żołądka w odróżnieniu do pozostałych niesterydowych przeciwzapalnych, które uszkadzają błonę śluzową żołądka. Spożycie paracetamolu systematycznie wzrastało, osiągając nawet 20 gramów na osobę w wielu krajach, mimo że lek ten znany był ponad 100 lat, to w Polsce rozpowszechniony został dopiero w latach 90., wypierając, jak już mówiłam, dotychczas stosowany piramidon, pyralginę czy pochodne kwasu acetylosalicylowego i fenacetynę. W latach następnych pojawiło się od razu bardzo dużo leków, którego składnikiem był paracetamol o różnych nazwach, APA, Panadol, Lekadol. Paracetamol występuje jako składnik złożony także preparatów takich jak Coldrex, Ferelgan, Saridon, Dolores, Gripex, Maxiflu czy Fervex i wiele, wiele innych w różnych postaciach, zarówno tabletek, syropu czy czopków. Mechanizm działania paracetamolu opiera się na blokowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w systemie nerwowym bez zahamowania syntezy prostaglandyn na obwodzie. Jako mechanizm przeciwbólowy wymienia się wpływ tego leku na układ serotoninergiczny w rdzeniu kręgowym. Paracetamol jest reklamowany jako lek bardzo bezpieczny nie tylko dla chorych z chorobą wrzodową, astmą aspirynową, zaburzeniami krzepliwości krwi, alergią na kwas acetylosalicynowy i inne leki niesterydowe. Jednak bezpieczeństwo stosowania tego środka to jest zależne od dawki. Dawka, którą praktycznie nie powinno się przekraczać 2,5 grama czy 4 gramy, niektórzy piszą, mogą powodować objawy zatrucia pod postacią ciężkiego uszkodzenia wątroby. Firmy farmaceutyczne w dużej mierze w walce o zyski prześcigają się w komponowaniu złożonych preparatów przeciwbólowych, przeciwprzeziębieniowych i łagodzących zwykle wiele objawów choroby właśnie w oparciu o paracetamol, kwas acetylosalicylowy, fenylefrynę, pseudoefedrynę, kofeinę, dexometorfan, kodeinę, terpinę, fenylaminę, witaminę C i inne składniki. Ta ogromna ilość preparatów z paracetamolem, do tego wieloskładnikowych, których nazwa nie sugeruje zawartości, może być powodem przedawkowania i powikłań z powodu interakcji właśnie składników. Ponadto paracetamol nie może być stosowany u ludzi przyjmujących preparaty przeciwpadaczkowe czy luminal. Chory przeziębiony albo cierpiący na różnego rodzaju bóle może zażywać w krótkim czasie kilka kupionych w ten sposób preparatów na szybsze ustąpienie dolegliwości, nie mając świadomości, że w każdym z tych leków składnikiem jest paracetamol, może bardzo szybko przekroczyć bezpieczną dawkę paracetamolu i narazić się na zatrucie. Dlatego konieczne jest zapoznawanie się ze składnikami tychże zwłaszcza złożonych medykamentów, czytanie ulotek informacyjnych, których powinien być napisany skład, oraz interakcje nie tylko z lekami, ale z pożywieniem. Tutaj oczywiście wzrasta rola farmaceuty, który powinien również udzielać informacji na temat możliwych interakcji, a przynajmniej sygnalizować możliwość takie możliwości, sprzedając preparaty. Do objawów przedawkowania paracetamolu zaliczane występowanie po około 3-5 godzinach od przyjęcia takich objawów jak nudności, wymioty, bóle brzucha, tkliwość w okolicy prawego podżebrza, czyli w okolicy wątroby. W drugiej dobie od zatrucia występują cechy uszkodzenia wątroby pod postacią żółtaczki i skazy krwotocznej, A w trzeciej dobie rozwija się niewydolność wątroby, prowadząca do śpiączki, zaburzeń wielonarządowych i zgonu. Zatrucie paracetamolem wymaga hospitalizacji i stosowania specyficznych otrutek. Reklamowane preparaty, zwłaszcza w telewizji, bez podawania składu, stwarzają ogromne niebezpieczeństwo i ryzyko kumulacji oraz interakcji, które dotyczy także innych preparatów niesterydowych przeciwzapalnych, do których należy naproxen, voltaren, ibuprofen, nurofen, ibuprofen i wiele innych, które nie tylko wchodzą w interakcję z poprzednimi, ale z innymi preparatami przeciwzakrzepowymi, stwarzając niebezpieczeństwo zmniejszonej krzepliwości. Niestety niesterydowe leki przeciwzapalne także wchodzą w reakcję z paracetamolem i mogą wywoływać reakcje uczuleniowe. Stosując kwas acetylosalicylowy, nie powinno się jednocześnie stosować ibuprofenu czy paracetamolu. Na temat niesterydowych preparatów przeciwzapalnych mówiłam już w swoich programach i zapewne będę je przytaczać także w innych, omawiając inne interakcje. Dzisiaj jeszcze chciałabym powiedzieć o innym niebezpieczeństwie, jakim jest fałszowanie leków. Na zakończenie chciałabym powiedzieć o niebezpieczeństwie, jakim jest fałszowanie leków lub preparatów reklamowanych jako suplementy diety. Problem fałszowania leków, jak donosi prasa, jest obecnie największym światowym problemem i szczególnie dotyczy leków przeciwmalarycznych, antybiotyków, leków przeciwastmatycznych, przeciwalergicznych, preparatów obniżających poziom cholesterolu, preparatów odchudzających, sterydów anabolicznych i psychotropowych. Co prawda w Polsce istnieje zespół do spraw fałszowania produktów leczniczych przy Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, który współpracuje z kilkoma innymi instytucjami, jednak z powodu braku funduszy na działanie i badania jego rola jest ograniczona, chociaż szacunkowe dane sugerują, że tylko w legalnym obrocie w Polsce fałszowany może być co setny preparat oraz że nawet 80% leków i suplementów diety sprzedawanych w internecie może być sfałszowanych. Fałszerstwa dotyczą także preparatów używanych w siłowniach, różnych środków ziołowych, które po przeprowadzonych analizach okazują się zawierać silne substancje chemiczne. Z prawnego punktu widzenia nie można udowodnić nawet przestępstwa, dlatego że nie ma definicji sfałszowanego suplementu diety. Dlatego zwykle sprawy, jak piszą różnego rodzaju artykuły w artykułach medycznych, są umarzane. W 2005 roku wartość rynku sfałszowanych leków osiągnęła na świecie 35 miliardów dolarów. W 2010 roku ma to być dwukrotnie więcej. Większość wykrytego w 2008 roku w krajach Unii przemytu pochodziła z Indii, Syrii i Emiratów Arabskich. Prasa podała, że w 2008 roku celnicy skonfiskowali 108 tysięcy opakowań leków podrobionych na wschodniej granicy Polski w ciągu pierwszego kwartału, co stanowiło o 170% więcej niż w ciągu całego 2007 roku. Polacy, podobnie jak inni obywatele bloku sowieckiego, byłego bloku sowieckiego, ze względu na braki finansowe są szczególnie narażeni, zwłaszcza gdy próbują kupić tańsze leki na skutek wprowadzonego transportu równoległego, który znacznie ułatwił szerzenie się fałszowanych leków. Produkty farmaceutyczne w Polsce są dość drogie. Wielu ludzi nie stać na nie, jednak wobec braku dostępu do lekarzy, długich kolejek, ludzie próbują leczyć się sami różnego rodzaju erzacami, w czym nie pomagają także niektóre apteki zajmujące się sprzedażą różnego rodzaju suplementów. Jak wynika z szacunku Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, fałszywe lekarstwa wydaje się około 100 milionów złotych, szczególnie w internecie. Fałszowane lekarstwa mają w swoim składzie nie tylko obojętne dla zdrowia takie składniki jak mąka, cukier, puder, ale także specyfiki jak płyny przeciwko zamarzaniu, farby antykorozyjne, płyn do polerowania mebli, glikol, ołów, gips czy kredę. Proceder podrabiania leków jest oceniany na największy biznes, znacznie większy niż handel narkotykami. W Chinach, których pochodzi bardzo dużo podrabianych leków, po spożyciu fałszywych preparatów w ciągu roku zmarło 200 tysięcy ludzi. W Polsce prawie nie ma tanich leków generycznych, dlatego że zlikwidowano nasze fabryki, które dobre leki odtwórcze produkowały stosunkowo tanio, natomiast staliśmy się rynkiem zbytu dla oryginalnych, drogich, sprowadzanych z Zachodu, w niewielkim stopniu refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków. Dlatego istnieje duże niebezpieczeństwo dla ludzi niezamożnych, którzy zaopatrują się w leki tanie. Likwidacja naszego przemysłu odbywała się oczywiście, tak jak w pozostałych dziedzinach, w trakcie przystosowań do wejścia do Unii, która chroni prawa patentowe bogatych firm farmaceutycznych, nie zwracając uwagi na prawo do leczenia się ludzi biednych, zwłaszcza tych krajów biedniejszych. Właściwie praktycznie wszystkie rządy pozwalały na eliminację zakładów polskich, zakładów farmaceutycznych, które po prywatyzacji stały się łupem wielkich, bogatych koncernów, będąc systematycznie eliminowane. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat interakcji sprzedawanych bez recepty preparatów farmakologicznych oraz o fałszerstwie leków. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.